Dzień dobry, witam was serdecznie w napisach końcowych i pogadamy sobie dzisiaj o pewnej kwestii związanej z tym, jak pewna wytwórnia wpadła na pomysł, jak zarobić, jak jeszcze zarobić jakieś pieniądze tutaj w ramach tej sytuacji, w jakiej duże wytwórnie się znalazły, w związku z zamykanymi kinami, w związku oczywiście z tym, że nawet jeśli nie są te kina zamknięte, to stoją prawie że opustoszałe. Mieliśmy oczywiście rekordowo niski box office ostatnio, zeszły weekend w USA. Zresztą na świecie sytuacja też lepiej nie wygląda. Mianowicie chodzi tutaj o wytwórnię Universal. I no, to jest wytwórnia, która w tym momencie tak się złożyło, że ma w kinach trzy filmy, które są jednocześnie grane. Dwa są produkowane przez Blumhouse, do czego Universal się dokładał. Jeden jest produkowany przez Focus Features, które należy z kolei do Universalu, więc na jedno wychodzi. Pieniądze i tak idą do tej samej, w tym samym kierunku. I są to filmy, po pierwsze Emma, po drugie Invisible Man, po trzecie czyli Niewidzialny Człowiek i po trzecie teraz wyszedł w USA film The Hunt. No właśnie w ten ostatni weekend nie zarobił zbyt wiele. Zarobił mniej niż ten Invisible Man w trakcie swojego trzeciego weekendu chyba. Więc to są te trzy produkcje. No i w co jest tutaj szczególnie interesujące, to, że Universal postanowił, że w takim razie, w związku z tym, że no nie ma najlepszych widoków na to, jak będzie wyglądała sytuacja w kinach w najbliższych tygodniach albo i miesiącach, no to zastosują coś, czego w zasadzie wytwórnie nie stosowały do tej pory. Myślę, że sobie jeszcze pomówimy też dlaczego. Mianowicie wypuszczą te trzy filmy na VOD i to już w najbliższy piątek. Mówiąc VOD, mam na myśli, no, że która platforma będzie tutaj zainteresowana udostępnieniem tego filmu i oczywiście dogada się z Universalem, no to te filmy będzie miała w swojej ofercie. Czyli prawdopodobnie zapowiedziano, że to dotyczy także państwo poza USA, także jest duża szansa, że i w polskich serwisach na iTunes na pewno, myślę, prawdopodobnie też na Google Play i być może w jakichś też polskich serwisach te filmy się pojawią. Cena za te filmy w USA wynosić będzie 19,99 i to jest cena za wypożyczenie 48-godzinne takiego filmu. Nie będzie można go zakupić.
Drogo, ale z drugiej strony, ile średnio bilet kosztował w USA? Około 12 dolców, jak dobrze pamiętam.
Od 10 do 15 dolarów.
Czyli 12, tak średnia cena była. Więc to jest troszeczkę drożej, ale z drugiej strony, no, możesz cię obejrzeć to całą rodziną. Jeżeli pójdzie całą rodziną na Emmę na przykład, albo pójdziecie razem na Invisible Man, nie wiem, no, zakładam, że nie całą rodziną, ale powiedzmy rodzice by poszli czy coś takiego, no to i tak wtedy zapłacą, ile, 24 do 30 dolarów, prawda? Mhm. Więc tak, jeżeli ktoś chce sam obejrzeć, to cena jest troszeczkę wyższa, ale już, jeżeli rozłożymy ten koszt na chociaż parę osób, które siedzą razem w domu teraz, no to wcale nie jest tak drogo.
Ja, szczególnie, że no, to jest mniej więcej typowa cena zakupu, powiedzmy, filmu na nowego filmu na, nie wiem, iTunes czy na innych serwisach VOD. W tym wypadku jest to wypożyczenie oczywiście, ale no, to są takie filmy akurat, które umówmy się raczej nie będą miały, nie będą zbyt często oglądane więcej niż ten jeden raz, nie? Więc to też jest inna kwestia. Poza tym, no nie wiemy, jaka będzie cena oczywiście na polskich serwisach VOD, każdy z nich będzie sobie sam o niej decydował, natomiast patrząc po tym, jak przekładają się ceny tutaj właśnie w wysokości 19,99, jak patrzyłem, no to jest zwykle około 45 zł u nas, no ale być może serwisy zażyczą więcej, kto wie.
To jest wypaśny bilet do IMAXa albo 4DX-a w weekend. Znaczy wiemy, tam, że ostatnio ceny spadły, ale to nie na długo, natomiast poza tym to jest tyle, więc cały czas nie jest tragedia.
Tak, no nie wiadomo też, jak będzie wyglądała kwestia, nie wiem, z polskimi napisami na przykład, nie wiem, na ile polski dystrybutor na przykład będzie w to zaangażowany. Być może dystrybutor, którym jest UIP, ogłosi coś jeszcze do tego czasu, na razie ciężko o tym powiedzieć. No ale dobra, jest jeszcze oczywiście ta kwestia związana z jeszcze jednym filmem, który dopiero będzie miał swoją premierę, ale o tym myślę, że pogadam za chwilę osobno. Natomiast jeśli chodzi o te trzy filmy...
Ja jeszcze bym dorzucił do worka inny film, ale nie od Universalu. Tylko dostaliśmy info dosłownie dzisiaj przed nagrywaniem tego materiału, że jeszcze Harley Quinn Birds of Prey, film, który nie cieszył się za dobrym pobytem w kinie nawet bez problemów epidemii koronawirusa, również doczeka się pojawienia bardzo wcześnie, bo już 24 marca. Co pokazuje, że też inne firmy, inne studia, które mają jeszcze swoje filmy w kinach, albo jest ten buforek, który normalnie powinien upłynąć pomiędzy kinem, również zaczynają ten buforek olewać, albo wręcz no, wrzucać te rzeczy już. Więc warto pamiętać, że jakby Universal pierwszy to ogłosił, ale nie jest jedyny. Już widzimy w tym momencie inne wytwórnie, które idą ich śladem.
Tak, do tego pakietu zresztą też dołączyć ma The Gentleman Guy Ritchiego, który też zresztą swoją premierę miał relatywnie niedawno.
Stosunkowo niedawno, dokładnie.
Tak, więc no, w zasadzie możemy tutaj mówić o w zasadzie no, podłapywaniu tutaj tego trendu. Natomiast, no właśnie, czy widzisz w tym, może takie najpierw ogólne pytanie, myślę, że te wszystkie kwestie i tak z tego wynikną, czy widzisz w tym precedens do dalszych tego typu kroków? I po pierwsze, czy będą to dalsze kroki tylko w ramach tutaj tej sytuacji specjalnej, w jakiej jesteśmy, powiedzmy, no, do której trudno porównać cokolwiek, co miało miejsce wcześniej? Czy może widzisz to raczej jako być może precedens do w ogóle zmiany w jakimś stopniu tutaj modelu dystrybucji tych nowości kinowych?
Mamy tutaj jakby za dużo jeszcze zmiennych, żeby mówić o pewnej tendencji. Załóżmy, że w jakiś sposób w ciągu miesiąca kina zostaną na nowo otwarte. Powiedzmy, że w miesiącu. Ja w to trochę nie wierzę, ale załóżmy, że to byłoby realne. W tym momencie powiedzmy, że to są tylko te filmy, które są teraz, ewentualnie jeszcze jeden, który jest ogłoszony i tylko tyle. No nie, wtedy uważam, że tutaj dłuższego precedensu by nie było. To raczej nie będzie miało długoterminowych skutków, to są wyjątkowe sytuacje, tylko te filmy trafiają. Okej. Okay. Scenariusz drugi. Jednak, i mój według mnie bardziej prawdopodobny, jednak to potrwa dłużej. 1,5 miesiąca, 2 miesiące. Patrząc na to, mała dygresja, że w Chinach już są otwierane powoli kina, ale tam mieli kwarantannę na dobrą sprawę 1,5 miesiąca i jak ja mówię chińską kwarantannę, to ja nie mam na myśli tego, co się teraz dzieje na polskich ulicach chociażby. Generalnie ludzie sobie chodzą dalej na spacer, a jak nie mogą wyjść do kina, to idą do Castoramy masowo, czy gdzieś tam, znaczy już nie, bo już weszły zaostrzenia, ale chodzili. Nie, ja mam na myśli prawdziwą, mocną kwarantannę, bodajże ostatnio chińscy lekarze polecieli do Włoch pomagać, powiedzieli, że trochę dużo ludzi wam chodzi dalej po ulicach, więc widać różnicę. I pomimo tego, jak to wyglądało w Chinach, dopiero teraz są powoli otwierane te placówki. Więc umówmy się, bardziej realny scenariusz to jest taki, że u nas to potrwa dłużej. I u nas mam na myśli na zachodzie, nie w Polsce, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie szczerze mówiąc, zresztą kina dopiero są zamykane. Dopiero największe sieci ogłosiły zamknięcia kin. Ile? Wczoraj? Jak nagrywamy ten materiał? Więc to też dopiero zaczynamy, dopiero to się zacznie. I w tym momencie, jeżeli to potrwa dłużej, to w tym momencie widzę, że precedens może się wytworzyć. Pamiętajmy, że od dawna mówiło się o tym, że tak naprawdę duże firmy, takie jak Universal między innymi, lwią część swojego dochodu, walą ze swoich blockbusterów, w przypadku Universala są to Szybcy i Wściekli. Nie widzę oczywiście opcji, żeby na tą chwilę zrezygnować z tego typu filmów w kinach, choć i to kto wie, bo jeżeli mówimy o naprawdę długim terminie zamkniętych kin, to wiemy, że cała masa kin padnie. I nawet AMC, która jest chyba największym obecnie w Stanach, największą siecią, umówmy się, będą musieli zredukować ilość kin. To nie jest tak, że AMC może się zapadnie, ale zmniejszy ilość kin. Jeżeli na całym sieci zmniejszy się ilość kin, to siłą rzeczy mniej ludzi będzie do tych kin chodziło, siłą rzeczy nawet Fast and Furious będzie zarabiało mniej. Ale to już jest długoterminowe, to już jest, widzimy dalej. Natomiast do tej pory i tak się mówiło, że tego typu filmy trzepią najwięcej kasy, a te mniejsze filmy, okej, jeszcze na horrory było miejsce, że to Invisible nawet w tak krótkim ranie zarobił ogromne pieniądze w porównaniu do budżetu, ale już taka Emma na przykład pewnie wyszła na swoje, bo to nie był drogi film, ale umówmy się, to nie jest zarobek, który w stosunku do tego, co blockbustery walą, jest jakoś strasznie istotny dla studia. Więc w tym momencie, jeżeli to potrwa dłużej i, co najważniejsze, okaże się, że jest na to zainteresowanie, no bo to musi być jakby kluczowe tutaj, i ludzie faktycznie w piątek zaczną tego Invisible Mana czy tą Emmę faktycznie na VOD ostro kupować, myślę, że jest szansa na wytworzenie się precedensu, żeby tego typu mniejsze filmy nie trafiały już do kin, które i tak, jak powiem, mogą się zredukować.
No wydaje mi się właśnie, że kluczem jest to, że te wszystkie filmy, także te dwa wymienione przez nas trochę później, jak Harley Quinn czy The Gentleman, łączy fakt, że to są wszystko no niedrogie filmy, nie?
Tak.
I jasne, jakby ich przychód do tej pory był różny, no bo dużo inną sumą tutaj, o zupełnie innej sumie możemy mówić w przypadku Invisible Man, a w przypadku The Hunt na przykład, ale wciąż te filmy kosztowały no naprawdę mało, jeśli dla studia, nie? Poza tym, te filmy... Tak. Poza tym te filmy już miały swoje otwarcie w kinach, nie? W tym wypadku. I wiadomo, że takie filmy, szczególnie horrory, ale wydaje mi się, że takie filmy, no wiadomo, każdy film, nie? Ale w przypadku niektórych gatunków to szczególnie jest widoczne. No otwarcie jest tak bardzo decydujące, że kolejne weekendy to już jest takie powolne po prostu zbieranie resztek, nie? To nie są filmy, na które, nie wiem, właśnie ludzie by chodzili tłumnie po prostu po 2-3 razy i wracaliby z rodzinami i tak dalej. No nie, kto miał iść, to już te filmy zobaczył. Więc tym bardziej wydaje się to logiczne, nie? Że Universal bez tutaj, no że zdecydował się na taki ruch. No bo w zasadzie no, nic by już na tym nie zarobili. Nie? Nawet jakby sytuacja się powiedzmy unormowała i postanowiliby, że no dobra, to nie wiem, wyłóżmy jeszcze jakieś pieniądze na kampanię i zakomunikujmy ludziom, że te filmy wracają do kin i można sobie na nie iść. No nikt by już na nie nie poszedł, bo wszyscy, którzy już byli zainteresowani, to się zaliczyli, nie? Wydaje mi się na przykład, że zupełnie przeciwna sytuacja jest na przykład z Onward, które mimo, że oczywiście też miało otwarcie większe niż ten drugi weekend, to i tak wiemy, że to otwarcie było dużo mniejsze, wiemy, zakładamy, że to otwarcie było dużo mniejsze niż ile mogłoby być, gdyby nie sytuacja związana z wirusem.
Patrząc na to, że Onward stracił ile 70 parę procent i tak małego box office'u, no umówmy się, nawet jeżeli ten film byłby absolutnie paskudny i jechany przez recenzentów, to patrząc na to, jak był promowany i jakiego typu to jest film, no to trzeba być wariatem, żeby mówić, że jakość i inne warunki niż epidemia koronawirusa tutaj przyczyniły się do słabego otwarcia i słabego zarobku. No nie, kiedy z 35 milionów film Disneya, Pixara schodzi na ile? 70 właśnie parę procent w dół. No, to jest wyjątkowa sytuacja.
Nie, no to przez ten wątek LGBT tam w tej jednej scenie na pewno. Nie, no ale właśnie w przypadku Onward, gdyby powiedzmy sytuacja się unormowała, nie wiem, za miesiąc i ten film wrócił do kin, wydaje mi się, że dla Disneya miałoby to sens, żeby go, wiesz, żeby wrzucić jeszcze
trochę.
Tak, jeszcze podpromować i dać tutaj info, że no, wracamy do kin i tak dalej. Mogliby nawet jakąś scenę dorzucić do tego, czy coś takiego, żeby, wiesz, żeby to lepiej brzmiało.
Albo short. Pixarowy, tak. Lubią udawać przed filmem, nie? Jakiś.
Tak, no właśnie. I gdyby klimat był taki, że ludzie faktycznie, szczególnie gdyby Disney zauważył, że ludzie faktycznie wracają do tych kin, to wydaje mi się, że wiesz, mogliby jeszcze naprawdę dużo na tym ugrać. No a w przypadku, nie wiem, The Gentleman, czy The Hunt, czy nawet Invisible Man. Myślę, że w Invisible Man to jeszcze ma dobre recenzje, więc tam jeszcze jakiś tam, powiedzmy, ktoś by jeszcze na to poszedł. Ale i tak bez porównania. Natomiast w przypadku tych pozostałych filmów, no to nic by nie dało, więc wrzucenie tego na VOD w tym momencie no ma dużo sensu pod tym względem, że znajdzie się sporo osób, które po pierwsze będą ciekawe tej akcji i w ogóle będą chciały, wiesz, zobaczyć, mieć poczucie, że oglądają film kinowy, który przed chwilą był w kinach, teraz w domu, a jest myślę też sporo osób, które zastanawiały się, czy iść, czy nie iść i teraz już nie mają okazji i faktycznie coś jeszcze na tym Universal może ugrać. Dlatego jest oczywiście ten problem związany z tutaj nadwyrężeniem może relacji z samymi kinami i to jest ciekawa kwestia, bo do tej pory właśnie wszyscy się już przyzwyczaili do tej sytuacji, że film wchodzi do kin, schodzi z ekranów, mijają 3 miesiące, dopiero się pojawia na nośnikach. Przynajmniej, to czasami jest więcej oczywiście. No bo takie są, powiedzmy, takie były ustalenia do tej pory dystrybutorów z kinami. No a tutaj pojawia się Universal i ma to gdzieś w tym momencie. Więc albo się dogadali, ale nie wiem, co kina miałyby na tym ugrać wtedy, być może coś na tym zyskało, o czym nie wiemy. Albo po prostu stwierdzili, że no kina są w takiej sytuacji, że raczej nie będą tutaj miały pozycji do negocjacji.
Kina ogólnie, umówmy się, wiele biznesów na świecie ma przewalone. Chyba od kin gorzej ma tylko turystyka obecnie. Natomiast cały czas kina na całym świecie, szczególnie właśnie w krajach, gdzie już podjęto decyzję lub same kina podjęły decyzję, mają przewalone i to będą miliardowe straty, wielomiliardowe straty. W tym momencie, na dobrą sprawę, oni nie mają niestety żadnej karty przetargowej. No nie mają po prostu, bo nie mogą nic zagwarantować. Kino nie może powiedzieć, słuchajcie, to puścimy wam, nie wiem, będziemy mieć więcej seansów czy czegoś takiego. No nie mogą tego, nie mogą powiedzieć kiedy, nikt tego nie wie. Nie da się tego stwierdzić, więc tutaj jakby nie ma o czym mówić. Wydaje mi się, że kina nie miały tutaj nic do gadania. Natomiast jeśli mówimy o przyszłości, to też trzeba patrzeć na to na dwa sposoby. Tak, z jednej strony, tak jak mówisz, jest to nadszarpnięcie tej relacji pewnej, gdzie jednak chcesz, żeby to był film kinowy, żeby ludzie chodzili na niego do kina, ale po raz kolejny zwróćmy uwagę na to, że to są te mniejsze firmy, które i tak nie są jakoś strasznie oblegane, jeśli chodzi o seanse. No nie, mieliśmy Emmy 2 seanse i to w tym tygodniu, bo w następnym byłby już jeden, gdyby nie zamknięto kin. Znaczy w ostatnim tygodniu, kiedy dało się oglądać. Więc no to znowu nie są jakieś ogromne straty. I po raz kolejny, jeżeli to zaczęło być trendem, że tego typu filmy lecą prosto na VOD, na streamingi i tego typu rzeczy, omijając kina, w normalnych warunkach może by kina to odczuły, ale po raz kolejny kina będą redukowane. Będzie mniej ludzi pracowało w kin, będą ogromne zwolnienia. Będą zamykane na pewno placówki kin. Nie będzie, jak to się skończy, MC nie będzie miało ponad 600 kin, tylko znacznie mniej. Co, również do obsługi odpowiedniej ilości seansów potrzeba odpowiedniej ilości ludzi i tak dalej, więc zakładam, że ilość seansów dzienna również może spaść. Tu akurat jest ciężej, no bo wiadomo, te sale i tak kinowe już stoją, więc jak nie zlikwidują ci kompleksu, to sala jest. No ale dalej ciężko mi się wybrać, żeby to wyglądało w ten sposób. Więc również nie zdziwię się, jeżeli po prostu kina nie będą w stanie pracować na tych obrotach, na których pracowały do tej pory. I logicznym będzie, że jeżeli mamy do wyboru, jakie filmy wyświetlamy, to będziemy brać Marvela, to będziemy brać Fast and Furious, to będziemy brać tego typu rzeczy, bo po prostu na inne rzeczy nas nie stać, żeby non-stop je puszczać we wszystkich kinach. I nie zdziwię się. Co prawda wtedy najbardziej to po dupie dostaną mniejsze kina, które jakby żyją z tego, że wyświetlają tego typu filmy, które wiedzą, że no jeżeli ktoś idzie obejrzeć Marvela, to pójdzie do IMAX-u czy jakiejś innej dużej sali, a oni mogą sobie spokojnie wyświetlać coś mniejszego. No te kina, no nie wyobrażam sobie, żeby przetrwały tego. No niestety bardzo w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby te kina przetrwały. W Warszawie jest kilka kin, jest kino Muranów, jest kino Atlantyk, jest Kinoteka przy Pałacu Kultury. No wyobrażam sobie, że to są kina, które mogą nie istnieć, jak to się skończy. No
możemy jeszcze na koniec się odnieść do tego, znaczy jak już skończymy ten temat, odnieść się do tego listu, który wystosowały tutaj duże polskie sieci kinowe. Więc jakbym o tym zapomniał, to mi przypomni, bo to się też tyczy właśnie tej dyskusji o tych także mniejszych kinach, nie? No właśnie, kto wie, być może gdyby powiedzmy sytuacja nie zmieniała się tak dynamicznie i gdyby powiedzmy widok na najbliższe tygodnie był taki, jaki był powiedzmy wczoraj albo przedwczoraj, na zasadzie, że no dobra, amerykańskie kina, niektóre się zamykają, ale większość stoi i powiedzmy zredukowała najwyżej liczbę powiedzmy widzów na salach. Wtedy być może jeszcze te duże sieci mogłyby jednak woleć mieć tego Invisible Mana czy Emmę czy cokolwiek na wyłączność, nie? No bo jeśli Invisible Man w tym swoim trzecim tygodniu wciąż jest czwarty na liście tutaj box office i nie widać, szczerze mówiąc, jakiejś super konkurencji w najbliższym czasie, no to lepiej go mieć niż nie mieć tutaj do pokazywania na tych paru salach, które jeszcze są otwarte. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie fakt, że te filmy i tak już znowu aż tak dużo nie zarabiają, to mógł być jak najbardziej argument do tego, żeby iść na rękę tutaj wytwórniom, bo jest jeszcze jeden film, który Universal ma w swoim zasadzie, no ma dalej w swoim tutaj portfolio, który wydaje się spoko pozycją na streaming, ale który nie został tutaj dołączony, przynajmniej na razie, do tej grupy filmów, które w piątek mają się pojawić na VOD. Tym filmem jest Doolittle, który oczywiście no zarobił bardzo mało w box office, więc i już go nie ma w zasadzie na ekranie, więc można by pomyśleć, że kurczę, no dobrze było też go tutaj wrzucić. Plus to jest film, który jasne, no może nie zebrał zbyt dużej liczby osób w kinach, ale no z drugiej strony jakby się pojawiło na streamingu.
Może dzieciakom w domu puścić, no, które siedzą i się nudzą.
No pewnie. Ale jednak się nie pojawił. Wydaje mi się dlatego, że ten film jeszcze nie miał premiery w Chinach i woleliby mimo wszystko, żeby Chińczycy nie mieli tutaj dostępu do pirackiej wersji.
Tym bardziej, że no w Chinach jest szansa, właśnie o to chodzi, że tam jest szansa, że się coś otworzy. I najlepiej jest to, że zakładaliśmy, co jest w ogóle niesamowite, jak gadaliśmy o koronawirusie i o tym, że będą przesuwać Mulan ze względu na Chiny, żeby nie było piractwa. Mój obecny stan to jest taki, że w Chinach premiera Mulan będzie szybciej niż na Zachodzie. To jest, no, to ma teraz dużo większy zysk w tym momencie.
No, to tam.
Więc tak, jeżeli coś działa na rynek chiński, to w tym momencie oczywiście, że będzie wstrzymywane, bo to jest, zaraz będzie jedyny rynek tak naprawdę, gdzie możesz faktycznie liczyć na zarobek w ciągu paru miesięcy. Tak jak mówię, oni mieli tą półtora miesięczną kwarantannę i już się otwierają. My dopiero w to chodzimy. Tak wczoraj zamknięto kina w Stanach, w wiele sieci. To licz teraz, powiedzmy, półtora miesiąca albo i dłużej, bo mówię, według mnie kwarantanna Zachodu nie będzie tak ostra, a co za tym idzie, może potrwać dłużej. Więc wyobraź sobie, że teraz przez kolejne dwa miesiące kina tam są zamknięte. Albo robisz film, który w Chinach otworzy się dobrze, potem wrzucasz na streaming na Zachodzie, albo nie zarabiasz nigdzie.
No właśnie. W tym momencie, gdyby... I to w zasadzie, no to już też nie jest argument na korzyść tutaj kin, tylko właśnie myślę, że to uniwersum sam zdecydował, że nie warto w ogóle wyskakiwać z tym, no bo... No właśnie, jeszcze mogę na tym zarobić w
tak
w kinach,
samo Fast and Furious właśnie, które gdzieś tam jest przynajmniej.
No właśnie, które woleli przesunąć niż ten.
Tak, ja chcę się odnieść jeszcze do jednego dosyć czarnego scenariusza, który jest związany właśnie z tymi mniejszymi filmami, bo pamiętajcie, że właściwie już można powiedzieć, że rypnie recesja. Niektórzy mówią, że kryzys będzie tak duży, że ten kryzys 2008 roku to pikuś przy tym, który naprawdę... I są ku temu powody, żeby w to wierzyć. Więc kryzys rypnie. I jedna rzecz, która mi trochę to uświadomiła, jakby jakie mogą być z tym problemy, to akcje Netflixa. Bo jak sobie o tym myślałem i myślę sobie, okej, wiadomo, że na giełdzie, nie wiem, akcje Disneya, Paramountu, Lionsgate'a,
wszystkie tam spadają 30-50%,
no nawet więcej, no. Ale myślisz sobie, okej, no to Netflixa powinny rosnąć, skoro ludzie teraz tak masowo się rzucają na domowe, że tak powiem, środki zaspokajania swoich potrzeb popkultury, to Netflix powinien rosnąć, ale nie rośnie. Spadki Netflixa były ponad 20%, jak widziałem. I analizy są takie, że po prostu, skoro nadchodzi recesja i ludzie wiedzą, że trzeba ciąć koszty, to no, Netflix mimo wszystko jest dobrym luksusowym. Także Netflix spada i w tym momencie zastanawiam się, czy to nie wpłynie na... Znaczy, nie sam Netflix, ale jeżeli nawet Netflix spada, o tak powiem, nawet jeżeli tutaj nie ma pieniędzy, ludzie nie mają na taką rozrywkę, czy to nie wpłynie mocno na całą branżę filmową pod tym względem, że po prostu takich filmów nie będzie się kręciło. I to jest mój bardzo, bardzo czarny scenariusz, który zakłada, że no tak, tego typu filmy mogą zniknąć. Jeszcze powiedzmy taki horror jak Invisible Man, okej, bo wiesz, że tam jakaś grupka pójdzie, ale mi chodzi o to jednak, że do samego kina będzie się chodziło rzadziej. I w tym momencie, jeżeli ludzie i tak w dużej mierze myśleli tak, że jeżeli pójdziemy, to już tylko na te blockbustery, ale zaraz może się okazać, że to będzie już naprawdę, naprawdę konkretna wytyczna, żeby jak już pójść, no na ten 1, 2, 3 filmy w roku, które są, a całą resztę olać. I tak jak mówię, czarny scenariusz zakłada, że takie M-y, tego typu filmy już po prostu nie będą robione, dlatego że, no, jak sobie myślisz, okej, okay, wrzucę to do kin, ale ludzie nie będzie stać, żeby na to pójść. Więc trzeba też z tym się liczyć. I wtedy być może... Jeżeli założyć, że byłoby to na jakimś streamingu, na takiej zasadzie, że okej, okay, jeszcze ludzie to kupują w jakimś pakiecie i może gdzieś tam się to wyrówna, to jeszcze to widzę, ale indywidualne zarobienie tego jednego filmu w przeliczeniu na koszt, na zarobek, może się okazać kompletnie nierentowne i znowu kina, które się zredukują, mogą stwierdzić, że okej, to my nawet takich filmów nie będziemy brać do siebie, bo wiemy, że na nie ludzie nie pójdą i będziemy tylko marnować salę, a musimy z czegoś żyć i musimy wrzucać tylko te filmy, które ściągają ludzi. Także jeszcze, no są gorsze jakby opcje przed nami.
No, dość, jak wiesz, dołożysz do tego w pakiecie precedens, o którym mówiliśmy i wiesz, możliwe, że jeśli już w ogóle powstanie taki film, to i tak za chwilę trafi na VOD i publika zwyczajnie nie będzie już w ogóle widziała sensu, żeby iść na to do kina, no to swoją drogą, no bo no, nie oszukujmy się, no to też w zasadzie wszystko w tym momencie, co jest jakkolwiek związane z rozrywką, branżą rozrywkową, idzie w dół na giełdzie, nie? Więc prawdopodobnie każdy z tych koncernów, firm i tak dalej będzie tracił, będzie miał zwyczajnie też mniej powiedzmy funduszy do zainwestowania na...
Tylko na co warto zwrócić uwagę, że teraz to wszystko idzie w dół, dlatego że jest pozamykane. Teraz to wszystko spada, dlatego że no siły czy kina są zamknięte, sklepy są zamknięte i teraz w tym momencie to są straty związane z zamknięciem. Ale co nas czeka jeszcze, to co jeszcze się nie dzieje de facto, to są straty związane z właśnie brakiem pieniędzy. Z tym, że będą masowe zwolnienia. Naprawdę to co na rynku się będzie działo, to jest poważna sprawa. I to jeszcze nie przyszło. Więc to będzie druga fala, która rypnie tą branżę, a umówmy się, jeżeli masz wybór bawić się i mieć rozrywkę albo kupić chleb, to jednak wiadomo, co wybierzesz, czy leki. I rzeczy, tak, może tak powiem, nieesencjonalne mogą w ciągu roku jeszcze bardziej odejść na drugi plan, kiedy przyjdzie ta druga fala, czyli już nie sam wirus, a kasa.
No i zawężając to też do tego naszego poletka, tym czym my się zajmujemy, jakiś czas temu, no w zasadzie ostatnio, jak gadaliśmy sobie o tym, jak być może właśnie publika zareaguje na tę sytuację, jaka jest teraz, ale także na zbliżającą się recesję, no zastanawialiśmy się, czy to będzie wyglądało właśnie tak, że raczej ludzie, wiesz, chętniej będą lgnąć do rozrywki, dla eskapizmu, dla poprawienia sobie humoru, dla tej ucieczki od realnych problemów, czy wręcz przeciwnie zrezygnuje z tych rzeczy, które, no jakby nie patrzeć, są dobrami luksusowymi, nie? Na przykład dostęp do Netflixa. Wydaje mi się, że to będzie zależało od skali, wiesz, tego kryzysu, nie? Im większa będzie skala, tym więcej ludzi będzie się jednak skłaniać do tej drugiej opcji.
Ciężko mi na tę chwilę wyobrazić sobie, żeby ta skala była mała. No. Na to się składa tak dużo rzeczy, że na przykład czytałem dzisiaj, że kina w Australii mają totalnie przesrane, bo oni niedawno byli też zamknięci w dużej części Australii ze względu na pożary. Były potężne pożary, pożary zostały mniej więcej załatwione, kina się otwierają, a tu już idzie info, zamykamy się znowu, bo no, koronawirus. I inne, że tak powiem, placówki rozrywkowe. Więc na przykład w Australii to jest w ogóle masakra i to na całym świecie no, zaboli.
No i zresztą no, też tę wersję potwierdzają analitycy, którzy już zaczynają udzielać wielu wypowiedzi na ten temat i większość się skłania właśnie ku temu, że dostęp do platform VOD to jest jedna z tych rzeczy, z których ludzie bardzo chętnie zrezygnują, kiedy no, sytuacja finansowa ich przyciśnie do tego, żeby jednak zredukować wydatki, nie? Tym tak, bardziej, natomiast... że to wciąż jest bardzo młody, powiedzmy, sposób wiesz, wydawania pieniędzy, nie? Mimo wszystko to nie jest coś, co się zadomowiło na rynku od, nie wiem, 100 lat. Prędzej podejrzewam, ludzie będą zrezygnować z tego niż, nie wiem, z kablówki czy czegoś w tym stylu, nie?
Natomiast cały czas absolutnie widzę to, że jeżeli zaczniemy powoli się odbijać, za jaki czas, lata może, to znowu szybciej tego typu filmy pojawią się na streamingach niż w kinie, z prostego powodu, wielokrotnie o tym mówiliśmy, bo jest to po prostu tańsze. Bo dostęp do Netflixa miesięczny to jest koszt jednego, dwóch biletów, kiedy możesz przez miesiąc oglądać, jeszcze puszczać dzieciakom to razem i jeszcze nie musisz wydawać na dojazd do kina, nie musisz czasy organizować i tak dalej, więc dlatego mówię, że to może być taka mała rewolucja. Jeszcze nie, na tą chwilę nie mówię, że musi wpłynąć na blockbustery, nie? Na tą chwilę jeszcze widzimy przesunięcia blockbusterów i tak dalej, jeszcze wszyscy optymistycznie zakładają, że blockbustery dalej się utrzymają, ale już te filmy średnie i mniejsze, no jeżeli już gdzieś mają przetrwać, to wydaje mi się, że tylko w ten sposób, bo tak jak mówię, dużo szybciej ludzie zrezygnują jednak z kin, przynajmniej w znaczeniu takim całorocznym, niż ze streamingu, który ostatecznie zapewni im rozrywkę taniej i masowo, że tak powiem.
Hej, to znowu ja, Łukasz z przyszłości, i chciałbym tutaj tylko zakomunikować pewien update, bo newsy pojawiają się tak szybko, że po prostu nie nadążamy. Mianowicie film Sala Samobójców Hater, który widziałem i myślę, że mogę polecić z zastrzeżeniami. Myślę, że jest ciekawy i myślę, że wywoła skrajne opinie, tak jak Joker na przykład. W każdym razie, ten film, który dopiero co pojawił się w kinach i niestety no, w tym momencie kina są zamknięte, więc nie ma opcji, żeby go zobaczyć, pojawi się w serwisie VOD, konkretnie w player.pl i już za 15 zł będzie sobie go można zobaczyć w domowym zaciszu. W związku z tym pewnie pogadamy sobie o filmie jakoś spoilerowo w najbliższym czasie. W każdym razie daję znać, że taki to bardzo ciekawy news pojawił się także na naszym polskim poletku. Okej, wracamy do materiału, wracamy do realiów amerykańskich.
No dobra, to jeszcze wróćmy w takim razie do tego naszego Uniwersalu, bo jest jeszcze kwestia właśnie związana z nieco większym filmem, który ma trafić do kin. Mianowicie Trolls World Tour, sequelu do Trolls. I to ja kompletnie ten temat mnie ominął, ale z tego co widzę, no to ten film jest całkiem nieźle promowany. Pierwsza część miała sensowny budżet, nie wiem jak ta druga, ale pewnie, no jak ta animacja pewnie koło, nie wiem, pewnie koło 80-70 milionów kosztuje przynajmniej, nie?
No jeszcze pamiętaj, że masz tam gwiazdy. Anna Kendrick tam jest bodajże,
Tak, Anna Kendrick, Justin Timberlake
właśnie, James Corden. Którzy jednak też pewnie swoje kosztują, bo jednak to jest, no, jest tam sporo śpiewania, więc jakby nie patrzeć, i głosy są tutaj dużo ważniejsze, bo...
O kurde, nie, no pierwszy film kosztował 125 milionów, no to okej.
Jak mówię, no... jakby, a raczej szczególnie ci aktorzy / piosenkarze nie stanieli nagle.
Tak, no pewnie. No zresztą, no właśnie, kontrakty idą w górę, to jest druga część, więc podejrzewam, że poszły w to przynajmniej takie same pieniądze. No i to jest film, który miał mieć swoją premierę 20 kwietnia, zdaje się, więc w tym momencie no Universal stanął przed potężnym dylematem, czy przesuwać ten film, czy może właśnie zrobić coś innego. Szczególnie, że ten film otworzył się już w dwóch krajach azjatyckich w tym momencie, w Singapurze i Malezji, i zarobi tam no mniej pieniędzy niż studio zakładało, że zarobi. Więc to już daje mi sygnał, że no pewnie nie, nawet jeśli jakieś kina będą otwarte w momencie premiery, no to pewnie skończy się to tak, jak się skończyło z Onward. Więc tutaj podjęli decyzję, że również ten film trafi równolegle na streaming i równolegle do kin, jeśli będzie miał gdzie trafić oczywiście. Natomiast no już jakby zastrzegli sobie to i zakomunikowali, że tego 20 kwietnia pojawi się również tak właśnie jak te poprzednio wymienione filmy na platformach VOD do obejrzenia na wszystkich rynkach, na których również trafi ten film do kin. No i to już trochę zmienia narrację, bo to już nie mówimy o filmie, który już miał otwarcie, który no właśnie był robiony za małe pieniądze, no bo jednak jeśli tutaj powiedzmy ten budżet dobija do 100 milionów dolarów, no to już można mówić o naprawdę po dużej produkcji. I tutaj już można by mówić o tym, że kina mogą no na pewno stracić na tym, że film tego powiedzmy o takim profilu no nie trafi tylko i wyłącznie do kin, albo nie zostanie przesunięty na przykład na jakiś tam najbliższy czas, tylko trafi jednocześnie na VOD. I jasne, tutaj argument też może być taki, że no nawet w momencie, jeśli by przesunęli ten film, no to nagle się może zrobić tak ciasno, że ten film zwyczajnie nie zarobi. Na tym ani nie zyskają kina specjalnie, ani już tym bardziej wytwórnia, dla której mógł to być argument, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że to raczej nie była to nie jest tak, że kina i Universal się tutaj grzecznie dogadali, tylko raczej to był ruch Universal na zasadzie, dobra, robimy to, bo no, w to piją pieniądze i nie możemy sobie na to pozwolić najzwyczajniej w świecie. Tym bardziej, że kinom i tak pewnie będzie zależało na tym, żeby w tych trudnych czasach, najbliższych miesięcy, najbliższego roku, no jednak mieć w swojej ofercie, wiesz, Szybkich i Wściekłych na przykład, nie? Czy jaka będzie premiera? Czy Jurassic World na przykład, Dominion, nie? Do tej pory można było sobie wyobrazić taką sytuację, nie? Na zasadzie, że okej, wy nas wystawiliście, to my też was wystawimy i walcie się, bo praktycznie mamy, wiesz, i tak współpracujemy z całą masą innych wytwórni, więc wy na tym stracicie. Tylko, że no klimat się w tym momencie zmienia i warunki też się zmieniają.
No to jest akurat dziwny ruch, bo jednak Trolle to jest taki film, który jest dla całej rodziny, prawda? To jest ten film, na który można brać dzieci i wiemy, że te filmy to są te, które trochę są przeciwieństwem tego, co powiedziałeś, czyli tego Invisible Mana, czegoś takiego. To nie są te filmy, które muszą trzepnąć ogromne pieniądze w pierwszy weekend. Myślę, że nawet Disney nie przejąłby się strasznie Onward tym słabym wynikiem w pierwszym tygodniu, gdyby wiedzieli, że przez resztę tygodni mogą sobie trzymać ten film w kinach i dalej ten film może być wyświetlany, dlatego że okej, ludzie nie poszli w pierwszym tygodniu, bo coś tam w tym momencie, załóżmy, że to nie byłby koronawirus, tylko z jakiegoś powodu nie mogliby iść w tym tygodniu, coś się stało w Stanach, że ludzie zostali w domu. Wiadomo, że i tak pójdą w przyszłych tygodniach i to się nie zmarnuje. To są, te filmy zwykle zarabiają długo, bo takie no, rodziny z dziećmi nie muszą lecieć na premiery. No, wiadomo jest od dawna. I Trolle jak najbardziej wchodzą w to. Więc to jest ten film, który spokojnie mógłby puścić później, który spokojnie mógłby być puszczany. Ja rozumiem, że mogli się trochę przestraszyć właśnie Onward. I tym, żeby zobaczyć, o kurwa, Onward zarobiło takie pieniądze, no to trzeba jakby coś zrobić innego. I jeżeli musi być coś, co powoduje, że ten film musi iść już teraz. Nie wiem, co to jest, nie wiem z jakiego powodu, może jest tak ciasno, może próbowali, usiadły mądre głowy i stwierdziły, spróbujmy tu, dobra, nigdzie nie znaleźli terminu czy coś takiego, ale tak jak mówię, na tą chwilę, patrząc na to, że jeszcze studia nie są pewne co do blockbusterów, pamiętajmy, że w chwili, kiedy nagrywamy ten materiał, czyli pewnie jak to oglądacie jutro, to już to, co mówię, nie ma żadnego stosowania, na razie tak się dynamicznie sytuacja zmienia, że mamy codzienne zmiany, ale w chwili, kiedy nagrywamy ten materiał, Wonder Woman czy Black Widow nie zostały przesunięte. Gdzieś tam Disney cały czas trzyma kciuki, że może jakoś, może się uda, nie? Może do maja jednak. Więc ewidentnie jeszcze jak są decyzje z mniejszymi filmami, tak z blockbusterami trzymamy się. I Trolle jak najbardziej spełniają kategorie blockbustera. Kosztują odpowiednią ilość kasy, odpowiednia ilość ludzi powinna pójść do kin. I to jest, jakby nie patrzeć, film, który, no, nie wiem, mówię, to jest jakiś precedens. Zobaczymy, z czego to wynika, ale to jest akurat dla mnie dosyć dziwna decyzja, bo normalnie taki film byłby przełożony. Jakby naprawdę, jeżeli ludzie nie zobaczą z dziećmi troli w kwietniu to się coś złego stanie, jak Fast and Furious przekładane o rok, więc wydaje mi się, że coś więcej stoi za tą decyzją. Nie wiem co.
No nie wiem. To jeszcze w takim razie tutaj pojawia się pytanie, które wytwórnie, które filmy pójdą za ciosem, nie? Czy jakieś pójdą, nie? Czy na pewno wiele tutaj osób, które za to odpowiadają, będą bacznie tutaj śledzić, jak sobie Universal poradzi z tymi premierami, no bo one wyjdą już w piątek. Jeśli będzie wiadomo, jak one się sprzedają, no to prawdopodobnie to też zdecyduje o ewentualnych kolejnych ruchach innych wytwórni, bo też no zapowiada się parę filmów, które spokojnie wyobrażasz sobie, że też mogłyby trafić na VOD i nic by się nie stało, wręcz przeciwnie. Podejrzewam, że by im to pomogło z tym Bloodshotem z Vinem Dieselem na czele, nie? Bo to się wydaje film idealny po prostu pod streaming, pod to, żeby po prostu go wrzucić na jakiś serwis VOD. Pewnie, nie wiem, gadaliśmy wcześniej oczywiście o tych New Mutants, nie? Natomiast podejrzewam, że gdyby nie ten fantastyczny wynik A Quiet Place pierwszego, to być może pomyślałby Paramount też na dwójką, no ale tutaj jest jeszcze potencjał na to, żeby zarobić całkiem sporo.
Jeśli chodzi o Bloodshot'a, to jeszcze zastanawiam się, czy jednak nie spróbują teraz do Kingo wrzucić, bo to jest jednak taki film, który może coś w Chinach zarobić z tą stylistyką, jaką ma. Jeśli chodzi o przesuwanie, zastanawiałem się nad Black Widow na streaming, ale w tym momencie wydaje mi się to mało prawdopodobne. Mówiłem o tym, że wynika to z ciasnego kalendarza premier Marvela, które muszą być jedna po drugiej, muszą być chronologicznie ułożone, z tym, że wiem, że wiele osób się z tego powodu nie ucieszy, ale wszystko wskazuje też, że ten kalendarz się cały przesunie po prostu. Bo gdyby to była tylko sama Black Widow i ją trzeba jeszcze tam, wiesz, wcisnąć, a potem idziemy zgodnie z planem, no to w tym momencie tak, myślę, że mogliby ją wrzucić na streaming, żeby coś jeszcze na tym ugrać. Z tym, że prace nad Shang-Chi wstrzymane, tak? Prace nad Loki wstrzymane. Prace nad WandaVision wstrzymane. Więc w tym momencie tylko tak naprawdę... Nie, chciałem powiedzieć, że Falcon i The Soldier są skończeni, ale na ile wiedzieliśmy, też są wstrzymane. Więc w tym momencie po prostu wszystko wskazuje na to, że najzwyczajniej w świecie wszystko zostanie opóźnione. Chyba tylko Mandalorian jest skończony w tym momencie z tych dużych seriali Disney+. Więc no nie będzie problemu z tym, że musisz wepchnąć tą Black Widow, bo wtedy powiedzmy, że Black Widow pójdzie w sierpniu, Falcon and Winter Soldier pójdzie w październiku, WandaVision na początku następnego roku, Shang-Chi nie w lutym, tylko dalej i tak dalej, więc akurat no, jak wcześniej to mi było zasadne, to teraz jak patrzymy na to, ile rzeczy zostało wstrzymanych, to wygląda na to, że tak jak Szybcy i Wściekli, to wszystko po prostu zostanie przesunięte i wtedy Thor Love and Thunder pewnie dopiero w 2022.
No niestety, ale to też się tyczy konkurencji, nie? Bo inne duże produkcje, inne produkcje serialowe, filmowe też są przesuwane, więc co my będziemy oglądać przez ten czas, nie mam pojęcia. Pewnie Bloodshot'a. To jeszcze na sam koniec ta kwestia, którą poruszyłem wcześniej, czyli ten list tutaj od przedstawicieli tych największych polskich sieci kinowych, no nie polskich sieci, tych, które są w Polsce.
Helios, Cinema City tak, i Multikino.
Tu, które, tak jak wspomniałem, wystosowały list i piszą tam o tym, że jesteśmy jedną z pierwszych branż, która w sposób drastyczny odczuwa skutki epidemii, no i proszą rząd, żeby po pierwsze doprecyzował podstawę prawną, w oparciu o którą zamknięto na 2 tygodnie wszystkie kina w kraju. Dobry start ogólnie, żeby tutaj zdobyć sympatię wszystkich dookoła. Opisują, no tam piszą oczywiście o tych konsekwencjach, ile tracą na tej decyzji, mówiąc o tym między innymi, że nie są w stanie generować żadnych przychodów, a jednocześnie no oczywiście mają te koszty, które miesiąc w miesiąc tutaj muszą opłacać, te wszystkie najmy, kredyty, podatki, tego typu rzeczy. I piszą też o pensjach pracowniczych, do czego zaraz myślę, że nawiążemy.
To będzie moje jedno ale to...
Tak, i jeszcze kończąc to, no to tam oczywiście piszą o tym, czy raczej proszą o konkretną tej pomoc. Rząd, między innymi przyjęcie ustawy osłonowej, przesunięcie wszelkich procedur i terminów administracyjnych, na przykład na złożenie deklaracji w zakresie podatku dochodowego, ograniczenie stałych opłat, ograniczenie wpłat realizowanych przez kina na fundusz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i możliwość uzyskania finansowania dłużnego lub gwarancji bankowych. No, wiadomo. I teraz, no ja mam dużo tutaj mieszane uczucie generalnie, jeśli chodzi o branżę kinową.
Również, bo ja rozumiem to, że kina no są bardzo poszkodowane. Tego nie ukrywajmy, tak jest. Tak jak mówię, cały czas wydaje mi się, że małe kina oberwą dużo mocniej niż duże kina i dosłownie dojdzie do zamknięcia. Jeżeli 3 kina wymienione przeze mnie, czyli Muranów, Atlantyk i Kinoteka, wszystkie przetrwają, to będę bardzo zdziwiony, jeżeli wszystkie te 3. a jedziemy dalej na całą Polskę tego typu kina, więc one mają jeszcze gorzej. Ale okej, okay, nie porównujmy tego, mówmy, że mają.
W samej Warszawie mamy jeszcze parę innych, nie? Tak. Elektronikiem i...
Na pewno część, na pewno nie wszystkie to przetrwają. Ale okej, okay, rozumiem, że te koszta są, rozumiem, że i jakby sporo z tego postulatu jest absolutnie zasadnego. Jak najbardziej rząd powinien już w tym momencie zacząć mówić o tym, jak pomogą firmom różnym utrzymać się, no bo te firmy są konieczne do tego, żeby cały biznes się kręcił w Polsce, tak, żeby nasza gospodarka prężnie działała. I różnego rodzaju ulgi i tak dalej to są jakieś tam do tego jakieś opcje. No ale nie będziemy rozmawiać bezpośrednio o tego typu rzeczach, bo jakby nie od tego jest nasz kanał. No ale jest jedna rzecz, która dotyka przede wszystkim naszych widzów na przykład, którzy tutaj się wypowiadają, i są to wspomniane tutaj pensje pracownicze. Moja partnerka Agnieszka, jak przyjechaliśmy do Warszawy, pracowała chyba 2 lata w kinie, w Cinema City, i dobrze wiem, zresztą piszą nam o tym też nasi widzowie, że pensje pracownicze i zatrudnienia są na tak zwanych śmieciówkach, czyli są na umowach na zlecenie. Umowach na zlecenie, które, jak dobrze wiemy, w czasie, kiedy trwa epidemia i kina są zamknięte, nie zobowiązują pracodawców do tego, żeby płacili dalej wypłaty. Więc ci ludzie wszyscy, którzy, jak chodzicie do kin, sprawdzają wasze bilety, podają wam kole, podają wam popcorn, czy sprzątają salę po tym, kiedy wychodzicie, ci wszyscy ludzie de facto w tym momencie są bezrobotni. Może są jakieś kina, jeżeli ktoś pracuje w takim kinie, na takiej pozycji, na umowie o pracę, dajcie nam znać, my tego nie wiemy, natomiast wszystkie dotychczasowe doniesienia, zarówno z mojego doświadczenia, jak i tego, co nam piszecie, no, świadczą o tym, że nie wszyscy pracują na zleceniach. Może menadżerowie, prawda, już i wyższe stopnie mają umowę o pracę, ale wszystko poniżej to są umowy na zlecenia. Co za tym idzie, to gadanie o generowaniu ogromnych kosztów związanych z, i tutaj to ważne, kosztów pracowniczych, to jest pierdolenie, za przeproszeniem, bo właśnie ci ludzie nie zarabiają pieniędzy i oni będą kompletnie w tyłku i kto wie, czy będą mieli zatrudnienie, kiedy to się wszystko skończy. Więc tak, rozumiem, że kina mają ciężko, tak, popieram to, żeby jakby rząd jak najszybciej zaczął wystosowywać ogólne ramy prawne i tak dalej, ale przepraszam, nie pierdolcie, że musicie płacić pracownikom, kiedy tego nie robicie.
No, na pewno jest jakaś grupa, powiedzmy, nieduża, która jest zatrudniona na umowę i to są raczej pracownicy tutaj wyższego szczebla, nie, kierownicy i tak dalej. Natomiast no już wielokrotnie nam nasi widzowie pisali, którzy pracują, mają przyjemność lub nieprzyjemność pracować w multiplexach, że no to zawsze się odbywa na tej samej zasadzie. No i w tym momencie na przykład są bez pracy. Więc rozumiałbym, wiesz, tutaj te postulaty, i powiedzmy zasadność ich zgłaszania w momencie, gdyby faktycznie wiązało się to również z koniecznością, powiedzmy, no, wywalenia ludzi na bruk na przykład, nie? Przez to, w związku z tym, że no, nie ma za bardzo jak im wypłacać pensji. Natomiast w przypadku, kiedy no, to odbywa się na tych zasadach, które tutaj opisałeś, no to jest moim zdaniem mocno nie w porządku. Zresztą no umówmy się, no już wspominaliśmy o tym, kina to nie jest jedyna branża, w którą uderzyła sytuacja i nadchodząca recesja uderzy jeszcze mocniej. Większość przedsiębiorstw w tym momencie odczuje, powiedzmy, skutki tej epidemii.
I co istotne, w wielu przedsiębiorstwach ludzie jednak mają te umowy o pracę i tam faktycznie ludzie płacą, chociaż... Tutaj wiem z bliskiego otoczenia, że przedsiębiorstwa też kombinują koń pod górkę, żeby jakoś to ugrać brudnymi chwytami w rodzaju prób wystrzeliwania swoich pracowników z urlopu, żeby wszyscy brali teraz urlopy, żeby na resztę roku ich nie mieli. Widzieliśmy takie cyrki, tudzież zmuszania ludzi do chodzenia do sklepów, które są zamknięte, ale i tak muszą chodzić, żeby jakoś to odbębnić, narażając przy okazji ich zdrowie i życie wszystkich dookoła. Ale mimo wszystko, no to są te przedsiębiorstwa, które dalej muszą wypłacać, bo mają taki obowiązek, bo mają normalne umowy i muszą dalej faktycznie tym pracownikom płacić, no nie generując zysków, nie? No, nie kina, wiem, tak jak mówimy, nie płacą całej masie pracowników. Może menadżerom tak, może szefom, dyrektorom tak, ale tym szeregowym pracownikom, których jest, umówmy się, najwięcej, bo to oni zapełniają kina i zapewniają, że te kina działają w momencie, kiedy do nich chodzimy, ci ludzie nie dostają teraz pieniędzy, więc...
No właśnie, nie wiem, jak to wygląda właśnie w tych mniejszych kinach, nie? Czy sytuacja jest podobna, czy nie. No, jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat, no to niech by znać. Ale właśnie jest jeszcze, wiesz, ta kwestia związana z tym, że no, mimo wszystko, te multiplexy, o których mówiliśmy tutaj, te duże sieci kinowe,
To są ogromne przedsiębiorstwa po prostu, które działają dokładnie tak jak wszystkie inne przedsiębiorstwa. Nie bardzo, moim zdaniem, nie za bardzo należy im się jakiekolwiek specjalne traktowanie względem innych przedsiębiorstw, nie? Czy innych branż w tym momencie. Bo też nie jest tak, że kina świadczące tutaj usługę polegającą na uświetlaniu filmów, no specjalnie tutaj można je określić jako te, które niosą tutaj kaganek oświaty i kultury i wiesz, i no nie wiem...
Zapewniają rozrywkę.
No tak.
To taką prostą rozrywkę.
Dokładnie, nie? Jakby jeszcze powiedzmy ten argument, że wspieramy kulturę i tak dalej, jak najbardziej tyczy się kin, które wymieniałeś wcześniej, nie? Tych mniejszych, studyjnych i tak dalej. No bo wiadomo, że one funkcjonują no, na tej cienkiej granicy, gdzie wiadomo, no są to też przedsiębiorstwa i firmy i tak dalej, ale jednocześnie bez zewnętrznego wsparcia jest im bardzo ciężko. A w tej sytuacji już w ogóle, nie?
Często przejeżdżam koło kina Muranów, no to na przykład tam, jak ktoś chce oglądać, nie wiem, filmy Almodovara czy coś takiego, które w kinach, jeżeli są, to zagrzeją miejsce na chwilę na jednym seansie i znikają stamtąd, to może oglądać je tam. Czy jakieś polskie produkcje, które niekoniecznie też są filmami Patryka Wegi, czy coś w tym rodzaju, również możesz oglądać w tego typu kinach, tak, więc to jest jakby zrozumiałe.
Jeśli są właśnie instytucje takie jak... Jeśli są po prostu kina, które są gotowe, powiedzmy, upowszechniać kulturę na naprawdę wysokim poziomie w miejsce, powiedzmy, łatwego zarobku na blockbusterach, no to wydaje mi się, że to są jak najbardziej miejsca, które warto w tym momencie wspierać, a nie duże przedsiębiorstwa, za którymi i tak stoi przecież ogromny kapitał. No, prawda jest taka, że właśnie każda branża w tym momencie będzie musiała znaleźć sposób na to, żeby się podnieść i wygrzebać z tego. Wydaje mi się, że mimo wszystko te wielkie sieci należące do jeszcze większych sieci, tak jak nie wiem, Cinema City na przykład, które należy do konglomeratu, który ma kina, nie wiem, na całym świecie w zasadzie, no jakoś się wygrzebie mimo wszystko. Plus nawet jeśli się
nie płacą teraz pracownikom.
No właśnie, szczególnie, że no, mają swoje sposoby na to, jak tutaj te zarobki zredukować. Tym bardziej, że one są przecież praktycznie zaraz po całkiem dochodowym okresie. Zaraz po 2019 roku, który był rekordowy. Niedawno były walentynki, gdzie też masa osób szła do kin. Wydaje mi się, że sobie poradzą. A jak sobie nie poradzą, no to nie chcę tutaj być tak bardzo brutalny w tym tutaj w moim rozumowaniu, no to padną najwyżej. No nie wiem, wyniesie się od nas multikino. Wydaje mi się, że na miejscu multikina wtedy pojawi się po prostu inna sieć. To też nie jest, wiesz, nie jest tak jak w przypadku, gdyby, nie wiem, Muranów upadł na przykład, tutaj odpukać. Ale gdyby tak się zdarzyło, jest duża szansa, że tam by się otworzyła, nie wiem, sklep z tanią odzieżą, czy coś takiego, albo Starbucks, nie? Bo zwyczajnie, no, nie jest to super opłacalny biznes. Natomiast w momencie, w którym, wiesz, wycofa się z Polski, nie wiem, Cinema City, albo multikino, albo Helios się zwinie, no to po prostu, nie wiem, wejdzie AMC albo cokolwiek innego w to miejsce, no bo jednak jest jakieś tam zapotrzebowanie, powiedzmy, na tego typu rozrywkę w Polsce, więc a jednocześnie dlatego też nie sądzę, żeby taka sytuacja się wydarzyła, więc wydaje mi się, że to jest raczej bardzo sprytny sposób tych kin na wiesz, wyciągnięcie dodatkowej kasy, korzystając z tej sytuacji. Ale może jestem tutaj nieuczciwy, być może jeśli ktoś ma większą wiedzę na ten temat i ma jakieś wiedzę o zarobkach i faktycznych stratach, no to bardzo bym prosił o poprawienie mnie. Natomiast nie wiem, brzydko mi to pachnie, szczerze mówiąc.
No właśnie, my nie jesteśmy ekonomistami, ale wspominałem o tym przy którymś z poprzednich odcinków, że w momencie, w którym ja nie wiem, to zamiast mówić do końca, co mi się wydaje, staram się też bazować swoje, co mi się wydaje, na wypowiedziach ludzi, których się tym zajmują naukowo. I wszystko, co mówimy, jest w oparciu o masę wypowiedzi. Jeżeli się nie mylę, 90% obecnie ekonomistów, którzy się tym zajmują, którzy mówią, że w pierwszej kolejności to te przedsiębiorstwa, które trzeba ratować, które trzeba rządy na dobrą sprawę na siebie pomagać, to są te małe i średnie. A niekoniecznie te największe, właśnie które tym bardziej, że tak jak mówiłeś, no, redukcje będą i będą ludzie tracili pracę, co do tego nie ma wątpliwości, ale jednocześnie te umowy i tak są gówniane, na których oni pracują. To znowu jest co innego. Ja osobiście mam nadzieję, że jeśli coś się zmieni, to właśnie chociażby to, że po tym kryzysie może na przykład śmieciówki by zniknęły. Od dawna mówi się o tym, że kolejny rząd, jeden rząd się nie zajął, drugi rząd się tym nie zajął, a mówimy o tym i znowu, dotyczy to oczywiście całej masy tych biznesów, ale my zajmujemy się kinem, więc powiedzmy o kinie teraz, że praktycznie wszystkie kina na tym jadą. Kiedy to jest no, gdzieś coś takiego jest to nie do pomyślenia, ile ludzi teraz nie pracuje właśnie w tych dużych firmach. Więc ja liczę na to, że jeżeli już, to właśnie pewne przepisy się zmienią po tej całej akcji. I może kina będą przez to lepiej obsługiwane, może będą lepiej zarządzane i może na trochę inne rzeczy będzie się zwracało uwagę niż na po prostu dojenie ludzi, którzy studentów w dużej mierze, którzy się tam po prostu przez obrotowe drzwi przechodzą przez te kina. No, bez szansy na awans, umówmy się, w większości przypadków.
No właśnie, nie żebym pokładał jakąś dużą wiarę tutaj w nasz rząd, ale może to jest właśnie okazja, żeby wymusić pewne warunki, jeśli góra udzieli jakiejś pomocy tym kinom, to może właśnie w zamian za pewne zobowiązania, jakie te kina będą musiały wprowadzić.
To byłoby właśnie okej, okay, żeby jednak okej, okay, robicie tak, ale mówię, znowu, to są nasi widzowie, którzy zresztą piszecie do nas w tej sprawie, żeby oni jednak mieli jakąś gwarancję w tego typu sytuacji. I wtedy może bym też przychylniej patrzył na tego typu postulaty.
No, ale ponowię naszą prośbę. Jeśli ktoś z was ma trochę więcej informacji na ten temat, być może pracuje w kinie albo multiplexie i ma jakieś te informacje z drugiej ręki, albo ewentualnie pracuje właśnie w kinie studyjnym i wie, jak to wygląda tam taka sytuacja, no to niech da znać w komentarzu. Chętnie się dowiemy, no bo niestety nie mamy bezpośrednich tutaj kontaktów właśnie
Jeśli jest taka sytuacja, że jesteście tak zatrudnieni na śmieciówce, a mimo tego wasze kino oferuje wam rekompensatę, no to dajcie znać, bo to warto wtedy pochwalić i warto wtedy, wiesz, w jakiś sposób znaczyć, bo prawnie oni nie są do tego zmuszeni. Więc wtedy absolutnie fajnie o czymś takim byłoby wiedzieć, ale nie słyszałem jeszcze o takim przypadku.
No, natomiast myślę, że na tym też zakończymy dzisiaj ten temat. Oczywiście tych wszystkich newsów związanych z epidemią, dotyczących w ogóle bezpośrednio świata kultury, w ogóle świata filmu, jest cała masa w związku z nowymi zarażeniami, w związku z kolejnymi produkcjami, które zostały wstrzymane albo przesunięte, ale byśmy siedzieli prawdopodobnie 2 godziny tutaj wymieniając to wszystko, więc zostawimy to sobie na następny raz, zrobimy jakiś taki większy update odnośnie innych kwestii, które tutaj warto poruszyć w związku z koronawirusem. Natomiast słuchajcie, jeśli interesuje was temat i chcecie sobie o tym pogadać, no to oczywiście zapraszamy do nas do komentarzy, zapraszamy do zadawania nam pytań i rozwijania tematu w ten sposób za pomocą tipów lub superchatów. No i jeszcze na koniec zaproszę na naszą grupę oficjalną, fanklub napisów końcowych imienia Zaga Snydera, gdzie nie tylko powiedzmy te wszystkie najważniejsze informacje są komentowane, bardzo myślę ciekawie przez użytkowników, ale na przykład wczoraj jeden z adminów, Łukasz, zrobił bardzo fajne podsumowanie tych paru ostatnich informacji. Właśnie te wszystkie cyferki i
tam ma się dokładnie doniesienia, ile kto stracił i tak dalej, bo my to tylko tak to zahaczyliśmy.
No i my sobie oczywiście gawędzimy i gadamy, więc no, trochę czasu nam to zajęło, natomiast jeśli chcecie to w troszkę bardziej skondensowanej formie, bardziej informacyjnej, no to Łukasz bardzo często tego typu treści przygotowuje, więc warto sprawdzić zdecydowanie. Link macie oczywiście w opisie również do grupy. No i my się będziemy na tym żegnać, miejmy nadzieję, że kolejna dawka informacji będzie mniej apokaliptyczna, pewnie nie, ale trzymajmy kciuki wciąż i zapraszamy was oczywiście dalej do śledzenia napisów końcowych, biorąc pod uwagę, że nie ma ostatnio absolutnie żadnych innych informacji poza tym, co tutaj zbiorczo sobie omawiamy, no to będziemy chyba nadrabiać Q&A po prostu, bo mamy trochę pytań, dobra okazja, żeby sobie pogadać i te Q&A zawsze nastawiają mnie bardzo pozytywnie, więc to jest dobra opcja.
Raczej też mało kogo obchodzi w tym momencie, jakie są zdjęcia z planu, jakiego planu w tym momencie, więc no...
Raczej
w tym momencie studia też nie ogłaszają swoich wielkich projektów na nowe filmy. Tak.
No chyba, że będzie jakaś super właśnie pozytywna informacja, o której warto będzie pogadać, no to wrócę w wyjątku.
Bob Iger ostatnio robił wielkie, wielkie optymistyczne przemówienie, ale nic konkretnego. Więc.
No właśnie. No dobra, słuchajcie. W takim razie był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Przepraszamy za te tutaj problemy dźwiękowo-techniczne przy tym odcinku, niestety. Znaczy nie, w sumie stety.
Znaczy,
no bo
stety,
dobrze, że nie wszystko stanęło tak, w kraju, tak. Ale u Oskara za oknem odbywa się remont, więc no, możliwe, że słyszeliście, jak się odbywam, więc wybaczcie, niestety no, nie dało rady nic z tym zrobić. Także do zobaczenia jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.